Kuparze Refi, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, a w studio nasi realizatorzy Grażyna Chmurska i technik Nikola. Serdecznie Państwa witamy w środę 17 września. Poza wiadomościami i przeglądem prasy, dziś z udziałem Piotrów Rosochowicza i Błońskiego oraz Krzysztofa Rutkowskiego, oferujemy Państwu w naszej dzisiejszej audycji serwis Euranetu o Marsylii, wybranej europejską stolicą kultury, rozmowę Marka Pędziwola z Andrzejem Zajączką, autorem filmu Robotnicy 80, kolejną korespondencję Anny Rzeczyckiej z Festiwalu Filmowego w Gdyni, kronikę teatralną Agnieszki Kumor, która z kolei jest również bohaterką magazynu literackiego Sylwii Gibbs, i na koniec rogatki paryskie pod redakcją Katarzyny Zawickiej. A zaczynamy od pełnego wydania dziennika Radio France International. Czyniąc zwrot o 180 stopni po deklaracjach prezydenta Busha, iż ekonomia poradzi sobie sama, a więc w domyśle rząd nie będzie odtąd bawił się w strażaka, amerykańska rezerwa federalna zdecydowała się pożyczyć 85 miliardów dolarów czwartej w świecie firmie ubezpieczeniowej AIG, American International Group, aby ratować ją przed niemal pewnym bankructwem. Poza doraźnym ratowaniem topielca chodzi głównie o wyhamowanie efektu lawinowego, jaki na światowych giełdach powodują kolejne eksplozje finansowych baniek mydlanych, dalekosiężna konsekwencja kryzysu subprime na amerykańskim rynku nieruchomości. Niezależnie od akcji ratunkowych podejmowanych na wielką skalę przez banki centralne w Stanach Zjednoczonych, Azji i Europie, w sukurs ofiarom kryzysu spieszą także instytucje prywatne. I tak brytyjski bank Barclays, choć początkowo nie dał się namówić na przejęcie Lehman Brothers, czwartego banku inwestycyjnego USA, zmuszonego tym samym w poniedziałek do ogłoszenia upadłości, postanowił w końcu wykupić niektóre aktywa bankruta za 1 260 000 000 euro. W tym czasie inny bank brytyjski, HBOS, wciągany na dno przez wir giełdowej zawieruchy, przejęty zostanie przypuszczalnie w trybie awaryjnym przez swego rywala Lloyds TSB. Wszystkie te manewry strażackie zmierzają do przyhamowania efektu lawinowego na światowych giełdach, lecz rezultaty na razie są niepewne i kruche, nawet jeśli udało się z grubsza w środę po poniedziałkowych i wtorkowych bessach opanować tendencję spadkową. Nie wszędzie jednak. W Moskwie na przykład obie giełdy lecą nadal na pyski, tak jak wczoraj. Obrót akcjami trzeba było czasowo zawiesić, aby powstrzymać degrengoladę. Swoje 3 grosze do klimatu niepewności dorzucił dziś znowu dyrektor Międzynarodowego Funduszu Walutowego Dominik Strauss-Kahn, stwierdzając, iż najgorsze jest zapewne wciąż przed nami. Innymi słowy, jak przepowiada Francuz, splajtują zapewne w najbliższych tygodniach lub znajdą się w poważnych trudnościach kolejne banki i instytucje finansowe. To mówi Paryż RFI. Rosja zaanektowała de facto samozwańcze republiki Abchazji i Osetii Południowej, zawierając z nimi układy o współpracy gospodarczej i wojskowej. Tak skomentował w Tbilisi członek gruzińskiej Rady Bezpieczeństwa Aleksander Lumaja akt uroczystego podpisania w Moskwie owych traktatów. Podczas ceremonii na Kremlu podpisy pod dokumentami złożyli prezydent Rosji Miedwiediew i przywódcy obu republik Siergiej Bagapsz i Edward Kokoici. Dmitrij Miedwiediew zapewnił, iż układy te są zgodne z prawem międzynarodowym i dodał, że dla Rosji najważniejsze jest obecnie zapewnienie bezpieczeństwa Abchazji i Osetii Południowej. Wczorajsze deklaracje w Tbilisi sekretarza generalnego NATO Japa de Hobbs-Heffera, iż drzwi do NATO są dla Gruzji szeroko otwarte, moskiewski MSZ uznał zaś dziś za antyrosyjskie, widząc w nich zachętę dla Tbilisi do nowych awantur. Unia Europejska wyznaczyła tymczasem niemieckiego dyplomatę Hans-Jürgen Habera, obecnie ambasadora Niemiec w Bejrucie, na szefa unijnej misji obserwacyjnej w Gruzji, która liczyć ma 200 członków i wkroczyć do akcji w terenie, począwszy od 1 października.
Julia Tymoszenko, premier Ukrainy, zapowiedziała, że pomimo rozpadu prozachodniej koalicji w parlamencie, jej rząd nie poda się do dymisji. Oświadczyła, że czeka albo na nowe wybory powszechne, albo na utworzenie nowej koalicji. Twierdzi, że to nie jej partia wyszła z tej koalicji, tylko jednostronnie opuściła ją partia Wiktora Juszczenki. Po wyjściu z niej partii Nasza Ukraina, Ludowa Samoobrona, koalicja przestała istnieć. Nie jesteśmy stadem baranów, które rzucają się w przepaść śladem jednego, który do tej przepaści spadł, powiedziała pani premier, dodając, że rząd pracuje stabilnie i jest jedynym normalnie działającym organem władzy w państwie. Do dymisji podał się także przewodniczący parlamentu ukraińskiego Arsenij Jaceniuk. Poinformował on, że krok ten podyktowany jest wymogami umowy koalicyjnej, która właśnie się rozpadła.
Co najmniej 16 osób, w tym 6 napastników, zginęło w podwójnym zamachu samobójczym przed ambasadą Stanów Zjednoczonych w Sanie, stolicy Jemenu. Wśród ofiar jest 6 jemeńskich żołnierzy i 4 cywilów. Do zamachu przy użyciu 2 samochodów przyznało się tajemnicze ugrupowanie przedstawiające się jako dżihad islamski w Jemenie. Rannych zostało także wielu cywilów czekających w kolejce przed ambasadą USA. W Izraelu 74 tysiące członków centrowej partii Kadima wybiera w środę następcę szefa partii i zarazem premiera Ehuda Olmerta, unurzanego po pachy w skandalach korupcyjnych i bijącego wszelkie rekordy niepopularności. Faworytką w walce o sukcesję i prawdopodobnym przyszłym szefem rządu jest obecna szefowa izraelskiej dyplomacji Cipi Livni. Jej rywalem jest zaś obecny minister transportu Shaul Mofas. Łączymy się teraz z Gdynią, gdzie na festiwalu filmowym przebywa nasza specjalna wysłanniczka Anna Rzeczycka.
Kasia Adamik wychowała się we Francji, studiowała w Wyższej Szkole Artystycznej w Paryżu i Instytucie Saint-Luca w Brukseli. Niedawno postanowiła wrócić do Polski i zamieszkała w Warszawie. Będzie kręciła filmy. Wraz ze swą mamą, Agnieszką Holland, napisała scenariusz do filmu, który w dokumentacji festiwalu w Gdyni prezentowany jest jako jej debiut fabularny, choć w istocie jest Po barku, jej drugim filmem. Boisko bezdomnych opowiada o rozbitkach życiowych, pijakach, drobnych przestępcach i nieudacznikach wegetujących na dworcu centralnym w Warszawie. Główny bohater Jacek, były zawodnik piłkarskiej reprezentacji Polski, po kontuzji rezygnuje z dalszej gry w drużynie i popada w alkoholizm. Żona wyrzuca go z domu i Jacek ląduje wśród podobnych do siebie kalek życiowych w podziemiach zapyziałego dworca. Przebudzenie następuje za sprawą małej wzmianki w gazecie o planowanych mistrzostwach świata w futbolu dla bezdomnych. Jacek zostaje trenerem swych towarzyszy niedoli.
Moje warunki są takie. Wszyscy trenują, nikt się nie opierdala. Po pierwsze, nie ma picia i ćpania na treningach. Po drugie, słuchajcie tego, co mówię i zero dyskusji. Po trzecie, ja mówię, kiedy jest początek i koniec. Wydaje się z siebie wszystko, czy to jest jasne? To teraz możecie mówić do mnie, panie trenerze.
Zapraszam do żabek.
A co to są żabki?
Kum, kum, kum.
Są takie zwierzątka zielone. I raz. I dwa. Robimy. Wybijamy się i skaczemy w miejsce kolegi. Bardzo dobrze. I raz. I dwa. Jarek, kto jest? Kto jesteś? Robisz, Alek, robisz. I dwa. To amortyzuj. Na takie ręce spadaj. O tak. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj. Takie. Dobrze, minister. Bardzo dobrze.
Pomysł do scenariusza filmu Kasia Adamik znalazła rzeczywiście w gazecie, która doniosła parę lat temu, że polska reprezentacja zdobyła srebrny medal w Mistrzostwach Świata dla bezdomnych.
To była krótka zmianka, to był dosłownie ten mały paragraf na jakimś boku gazety, który po prostu mówił o tym, że Polacy wygrali srebrny medal na Mistrzostwach Piłki Nożnej dla bezdomnych. I to było tyle. I myślę, specjalnie nie chcieli spotykać się, za bardzo się inspirować prawdziwymi losami tych ludzi, którzy uczestniczyli w tych mistrzostwach, żeby mieć pewną wolność kreacyjną, jednocześnie dużo dokumentacji było, więc to było... To była coś mieszanina wszystkich prawdziwych rzeczy, które można zebrać na ten temat i wszystkich wymyślonych rzeczy, które można zrobić, żeby dramaturgicznie to się trzymało kupy po prostu.
Przygotowując swój film, Kasia Adamik chodziła po noclegowiskach i schroniskach. Rozmawiała z mieszkającymi tam ludźmi, dużo czytała na temat psychologii osób bez dachu nad głową. Dlaczego ten temat tak ją zainteresował?
Myślę, że ta bezdomność jest rzeczywiście uniwersalna, jest taka sama wszędzie na świecie. To, co może mnie zaskoczyło, to jest to, że rzeczywiście jak łatwo można wpaść w taki stan, prawda, jaki to jest poślizg, czy pech, czy jedno zdarzenie, czy seria zdarzeń, które mogło się właściwie zdarzyć każdemu. I że to jest dlatego, myślę, taki problem, który nas dotyka wszędzie i dotyka nas blisko.
Mimo powagi tematu i ogromu nieszczęścia, który on kryje, Boisko Bezdomnych jest filmem optymistycznym. Pokazuje, że nic nie musi być z góry przesądzone, że sport, zwłaszcza zespołowy, może dodać ludziom motywującej energii i pomóc im odtworzyć więzi zerwane ze społeczeństwem.
Chciałam zrobić film taki pozytywny film o sporcie, ale też taki patriotyczny film w pewnym sensie. Mam nadzieję, że to gdzieś tam przeszło. Ja jestem bardzo dumna z mojego kraju i mi się wydaje, że takie sukcesy, czy takie pozytywne historie gdzieś tam może pomogą ludziom się też czuć dumni z tego kraju. No a jak tak słabo z tym jakoś ostatnio, więc rzeczywiście zależało mi na tym, żeby to był pozytywny film, żeby się wychodziło z filmu z pewnym takim poczuciem jakiegoś spełnienia, jakiejś satysfakcji, co też nie jest jakieś bajkowe rozwiązanie, gdzie wszyscy nagle wracają do domów i są szczęśliwi i wychodzą z bezdomności i wszystko się dobrze kończy, ale jest to jakby pewna nadzieja, jest to jakiś pewien pozytywny koniec. Też w sposobie nakręcenia tego próbowaliśmy jakby rozjaśnić, rozświetlić film w trakcie historii, w trakcie trwania filmu. Mi zależało na tym, żeby to było pozytywne. Ja bardzo lubię ambitne, ciemne, dramatyczne, depresyjne kino, ale też czasem lubię pójść na kino, które wprowadza w dobry humor.
Film Kasi Adamik ma wiele, zapewne zbyt wiele wątków. Jeden z nich dotyczy Francji. Prowadziła pani do filmu wątek francuski dzięki tej postaci Séverine. Dlaczego?
No tutaj to był taki klandoj troszeczkę mojemu dzieciństwu. Ja się wychowałam we Francji. Znam parę takich dziewczyn, które są takie troszeczkę no, nieprzewidywalne, w sensie, prawda, że taki globtrotersi francuskie, takie dziewczyny z Francji, które zaangażują się w jakieś takie dziwne przedsięwzięcia, jeżdżą po świecie z plecaczkiem i że mi się wydało tak najbardziej prawdziwe właśnie dla francuski. Nie wiem, czy w innym kraju jest w ogóle taka chęć poznawania świata, poznawania innych kultur. Oni zawsze mieli w sobie takie niesamowitą ciekawość różnych dziwnych miejsc na świecie, prawda? Mi się wydało, że to powinna być francuska. Chociaż dlatego, że jakby rozumiałam tą postać wtedy. To mi jakby tłumaczyło to całe i troszeczkę niekonsekwentne, dziwne, może nawet trochę zwariowane działanie.
No, w końcu wraca do Francji.
No wraca. Myślę, że to doświadczenie jednak pokazało jej, że myślę, że znalazła czego szukała, powiedzmy. Że szukała czegoś, jakiegoś przeżycia, jakiejś emocji, jakieś dotknięcia jakiegoś absolutu, czy śmierci, czy życia. Nie wiem, czego ona szukała dokładnie, ale myślę, że to znalazła i powrót do domu był jedyną rzeczą, którą mogę zrobić.
I pani sama będzie kręciła we Francji? Pani przygotowuje film?
Tak, tak. Mamy projekt, który się nazywa Komedia Bretońska, która jest na etapie scenariusza teraz. Pierwsza wersja skończona. I która jest taką troszeczkę autobiograficzną historią, ponieważ to jest o naszym domu w Brytanii, o zwariowanych różnych artystach i ludziach, gościach, rodzinie, która się zjeżdża na wakacje. Taki typowo francuski film, ale o polskich emigrantach we Francji.
Z 33. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni mówiły Kasia Adamik i Anna Rzeczycka.
To Paryż RFI, a w Paryżu na przegląd francuskiej prasy zapraszają teraz kolejno Krzysztof Rutkowski i Piotr Buński.
W Le Figaro znajdujemy ciekawy artykuł Georges'a Malbruno o tym, jak Iran szykuje się do ewentualnego ataku na marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych, oczywiście w obronie własnej, tylko wtedy, kiedy niecni Amerykanie podstępnie zaatakują pokój miłujący naród irański oraz dzielnych, tolerancyjnych i oświeconych przywódców tego narodu. Z artykułu wynikają rzeczy ciekawe i pouczające. Otóż strażnicy irańskiej rewolucji, którzy tworzą coś w rodzaju elitarnej armii alternatywnej w stosunku do regularnej armii irańskiej, chociaż strażnicy rewolucji również stanowią armię regularną, wymyślili broń nową i, jak twierdzi dziennikarz Le Figaro, skuteczną, którą można wyrządzić niemało szkód najnowocześniejszym nawodnym jednostkom amerykańskiej marynarki wojennej na wodach Zatoki Perskiej, w cieśninach, a nawet w amerykańskich bazach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy też w Arabii Saudyjskiej. Ta tajna broń nie jest wcale atomowa, ale samobójcza. Ta tajna broń nie jest nawet tajna, ale najzupełniej jawna, widoczna i ogromnie hałaśliwa, ale za to szybka i zwinna. Francuskie Ministerstwo Obrony, nie tylko amerykański Departament Stanu, tą bronią się niepokoi i uważnie się jej przygląda. Cóż to zatem za jawno-tajna broń? Motorówki wypełnione trotylem. Więcej niż motorówki, bardzo szybkie ścigacze z załogą składającą się ze strażników rewolucji właśnie, których długość brud odpowiada zaciekłości i determinacji. Motorówki wypełnione są trotylem, żeby z całą siłą wbijać się w burty wrażych okrętów amerykańskiej marynarki wojennej i bezlitośnie je topić. Ponadto motorówki wyposażone są również w lekkie wyrzutnie rakiet, które po przed wbiciem ścigacza w burtę mogą wyrządzić dodatkowe szkody. Można by powiedzieć, że najnowocześniejsza broń zainstalowana na amerykańskich okrętach wojennych mogłaby przed taką prymitywną bandą samobójców obronić, ale specjaliści, jak twierdzi Le Figaro, ostrzegają, że samobójczych motorówek wypełnionych trotylem nie wolno lekceważyć. Z kilku powodów. Po pierwsze, tych motorówek jest mrowie. Po drugie, są bardzo szybkie. Po trzecie, ich samobójcze załogi są ogromnie zajadłe. Co prawda, Teheran od dawna prowadzi po mistrzowsku grę informacji i dezinformacji i chętnie przesadza w sprawach jakości swego sprzętu wojskowego, ale nagrania, wideo i fotografie nie kłamią. Iran dysponuje groźną bronią na morzu, której nie zawaha się użyć, gdy wybije godzina. A godzina bije raz, dwa, trzy. Co prawda nie wybiła jeszcze całkiem, ale jak czytamy w Le Figaro, Paryż i Waszyngton zgadzają się, że na Iran należałoby nałożyć kolejne sankcje. Więc Iran napina mięśnie i pokazuje, co ma. A ma. Na przykład rakiety balistyczne, które mogą dosięgnąć amerykańskie bazy wojskowe w krajach arabskich. Samoloty, zresztą amerykańskie, typu Orion, które potrafią wyśledzić pod powierzchnią morza wraże okręty podwodne. Teheran posiada też okręty podwodne. Te większe są takie sobie, ale Teheran posiada też sporo kieszonkowych okrętów podwodnych, którymi może transportować komanda strażników rewolucji z jednej cieśniny do drugiej. I o jeszcze jednej tajnej broni Iranu dowiadujemy się z artykułu w Le Figaro. Tą bronią jest Hezbollah. Iran Hezbollah zbroi, ile wlezie, w broń jak najlepszą, coraz bardziej wyrafinowaną, nie tylko w zwykłe, choć jak wiadomo, bardzo skuteczne kałasze. Iran zbroi swoich sojuszników, bo liczy na to, że sojusznicy skutecznie pomogą zniszczyć ulubiony cel irańskich zapaleńców, mianowicie Izrael. Prezydent Iranu i brodacze z jego kręgu nie przestają powtarzać, że Izrael powinien zniknąć z powierzchni ziemi, więc każda metoda jest dobra. Czytamy w Le Figaro. Liberacją w siódmym niebie. Krach na giełdach, kryzys finansowy, strzela na giełdach niczym mróz w stodole, piski, bankructwa, strachy i ból głowy. Jak pięknie. Ale Liberation nie tylko raduje się z tak mile rozpoczynającej się jesieni. Paryski dziennik raduje się też z ludzkiej głupoty i z braku wyobraźni niebyle kogo. Najtęższych na świecie finansowych speców, którzy nadciągającego trzęsienia ziemi nie przewidzieli. A nawet go nie wypatrzyli. Oznak przyjścia nie spostrzegli. Jak im ufać? Liberation zestawiło cytaty. Alan Greenspan, wielki prorok od szmalu, wizjoner giełdy i prawdziwy włodarz od miliardów, powiedział 11 kwietnia 2005 roku: tanie kredyty mieszkaniowe sprzyjają konsumentom. 15 września bieżącego roku oświadczył o obecnym kryzysie. To, co się stało, zdarza się prawdopodobnie tylko raz na stulecie. Henry Paulsen, amerykański sekretarz stanu do spraw skarbu, powiedział 17 września 2007 roku: należy się wystrzegać nadmiernej regulacji, a 15 września bieżącego roku stwierdził: potrzebujemy zasadniczych zmian w reglamentacji. Dominik Strauss-Kahn, przewodniczący Międzynarodowego Funduszu Walutowego, powiedział 3 kwietnia 2008 roku: spowolnienie znaczne, ale nie dramatyczne, a 16 września bieżącego roku wyznał: kryzys finansowy, nigdy potąd nie widziany, w samym sercu systemu. I tak dalej. No i komu można zaufać?
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Na łamach Le Monde wypowiada się dzisiaj Zbigniew Brzeziński, który z okazji swego pobytu w Paryżu jako zwolennik Baracka Obamy w najbliższych amerykańskich wyborach prezydenckich krytykuje jego rywala Johna McCaina. Zdaniem Brzezińskiego wybór McCaina groziłby militaryzacją amerykańskiej polityki zagranicznej. John McCain zastosuje bowiem w przekonaniu Brzezińskiego te same koncepcje filozoficzne i strategiczne co George Bush Jr., a jeśli w dodatku obierze sobie jako sekretarza stanu Josepha Liebermana, który uważa, że już weszliśmy w czwartą wojnę światową ze światem islamu, amerykańska polityka będzie skłaniać się do przekształcania tych założeń w rzeczywistość. W takiej sytuacji sama nawet idea dialogu z aliantami nie ma sensu. Żaden z krajów europejskich takiej polityki nie będzie popierać. Jeśli w sondażach obserwuje się równocześnie spadek poparcia dla polityki zagranicznej i wewnętrznej Busha, a równocześnie wzrost poparcia dla McCaina, czytamy jeszcze, to tylko ze względu na osobistą historię tego ostatniego, który jako bohater wojenny budzi zaufanie wyborców w czasach wzrostu międzynarodowego napięcia. Jedynym czynnikiem, który może przeważyć wynik wyborów na korzyść McCaina, jest jakiś ewentualny nowy kryzys międzynarodowy. Ogólnie myślę, kończy Brzeziński, że militaryzacja zaangażowania USA w Afganistanie niesie ryzyko dla Ameryki i sojuszniczego Zachodu powtórzenia błędów, które 25 lat temu popełnili w tym kraju Sowieci. Stawić czoła doktrynie Putina. André Glucksmann podkreśla w tymże Le Monde decydujące znaczenie stosunku europejskiej opinii publicznej do doktryny Putina, jak ją nazywa, przypominając, że rosyjski przywódca za największą katastrofę XX wieku uważa nie pierwszą czy drugą wojnę światową, nie Auschwitz, Gułag i Hiroshimę, lecz upadek Związku Sowieckiego. Czego się spodziewać po podpułkowniku komunistycznych służb specjalnych, dla którego największą tragedią jest rozpad jego własnej hierarchii? Dwa wydarzenia, które w sierpniu ukazały przełom w równowadze światowych sił, ale bardziej jeszcze w pojęciach o świecie, faraoniczna oprawa Igrzysk Olimpijskich i inwazja rosyjska w Gruzji, nie powinny były nikogo zaskoczyć. Chiny już 30 lat temu zerwały z marksistowskimi dogmatami ekonomicznymi i przeżywają cud gospodarczy wynoszący je na drugą lub trzecią pozycję na światowym rynku. A niebawem minie 10 lat, od kiedy kat Groznego wdziewa szaty nowego cara. Zasłona, która się w sierpniu rozdarła, jest tylko zasłoną naszych złudzeń. Prawdziwą niespodzianką nie jest więc Putin i rosyjskie dążenie do zniweczenia pragnień emancypacyjnych bliskiej zagranicy za pomocą szantażu gazowo-naftowego, przekupstwa albo czołgów. Niespodzianką jest postawa Europy, która zareagowała na inwazję Gruzji z dawno niespotykaną stanowczością, a następnie odmówiła przymknięcia oczu na ledwie zawoalowaną aneksję Abchazji i Osetii Południowej. Europa nie uległa panice. Ani nie będzie powrotu do zimnej wojny, Jałta to przeszłość, mówił Sarkozy, ani pobożnych złudzeń. Wakacje historii są zakończone, mówił Tusk. Mimo fanfaronady towarzyszącej naftowemu oszołomieniu, Rosja dobrze wie, że przyszłość jej nie sprzyja. To nie czasy przechwałek Chruszczowa, który obiecywał, że dogoni i przegoni Amerykę. Rosja jest wyczerpana, jest ofiarą pijaństwa, mafii, korupcji, bezrobocia, gruźlicy i AIDS, prostytucji i przeraźliwego kryzysu demograficznego. Średnia długość życia jest tam na poziomie trzeciego świata, a 70% budżetu podchodzi ze sprzedaży energii i surowców. Nic Rosji nie pozwala na trwały szantaż wobec bogatej Europy, tym bardziej, że modernizacja i przystosowanie do potrzeb źródeł i dróg energii musi zająć dziesięciolecia. W tych warunkach wybór polityki szkodzenia, gdzie popadło, jest erzacem utraconej potęgi, tymczasowo spektakularnym, ale na dłuższą metę nie mogącym odbudować prestiżu tego kolosa na glinianych nóżkach. Jeśli Europa utrzyma swą rodzącą się stanowczość, będzie mogła skłonić swego wielkiego sąsiada do poskromienia zdobywczych zapędów, nawet jeśli pokazuje kły. Trzeba tylko, by europejska opinia publiczna nie dała się zastraszyć przez apokaliptyczne wizje, tak sprawnie roztaczane przez propagandystów Kremla. Decydujący kryzys sierpniowy stawia tę opinię publiczną naprzeciw siebie samej. Czy Europa popełni samobójstwo za pomocą gazu? Czy utrzyma się, czy ugnie przed doktryną Putina? Pyta André Glucksmann na łamach Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Piotr Rosochowicz.
Europejskimi stolicami kultury w roku 2013 będą francuska Marsylia i słowackie Koszyce. We wtorkowym głosowaniu Marsylia wyprzedziła takie konkurujące z nią miasta francuskie jak Lyon, Bordeaux czy Toulouse. Podkreślić należy, że Marsylia miała najniższy budżet związany z tym przedsięwzięciem, ale międzynarodowe jury wybrało to miasto między innymi dlatego, aby dać mu zastrzyk, nie tylko zresztą finansowy. W podobnej sytuacji w roku 2004 europejską stolicą kultury zostało położone na północy Francji miasto Lille. Siedmioosobowe jury pod przewodnictwem Brytyjczyka Sir Roberta Scotta podczas wybierania miast na Europejskiej Stolicy Kultury 2013 kierowało się głównie dwoma kryteriami ustalonymi przez Unię Europejską w roku 2006. Europejskim wymiarem proponowanego programu kulturalnego oraz stopniem zaangażowania mieszkańców danego miasta w realizację tego programu. Olbrzymie zadowolenie z wyboru jury wyraził mer Marsylii Jean-Claude Gaudin. To wielka szansa dla nas i dla całej Europy, powiedział, dodając po krótkiej pauzie w obecności francuskiej minister kultury Christine Albanel. Musimy teraz dużo zrobić, jeśli chodzi o wyposażenie miasta tak, aby stanęło ono na wysokości postawionego mu zadania. Musimy uczynić dodatkowy wysiłek, aby uczynić miasto jeszcze bardziej atrakcyjnym. Bernard Latarge, szefujący oddziałaniom mającym doprowadzić do wybrania Marsylii, oparł się na krótkiej wypowiedzi szefów kilku przedsiębiorstw na terenie Lille, którzy zapewnili go, że wybór ten sprawił, iż Lille poprzez uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2004 przyspieszyło rozwój o co najmniej 10 lat. Prezes Marsylskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Jacques Pfister mówi o finansowych i kulturalnych aspektach wtorkowej decyzji.
Oczywiście decyzja ta otwiera Marsylii wielkie możliwości gospodarcze, ale nie tylko możliwości ekonomiczne. Marsylia potwierdza w ten sposób swoje przywiązania do Morza Śródziemnego i jednocześnie do całej Europy. Poprzez tego rodzaju kulturalne środki komunikacyjne przesyła bardzo mocny sygnał dla wszystkich grup, dla wszystkich społeczności w Europie. Sygnał mówiący o tym, że Marsylia to miejsce, w którym wszyscy są mile widziani, że zrobimy wszystko ku temu, aby w duchu przyjaźni pojednać ludzi z północy i z południa. Jeśli chodzi o działania i imprezy kulturalne, to ulegną one znacznemu nasileniu. Utworzymy ponad 200 różnych workshopów, nazwanych workshopami Euroméditerranée. Będziemy organizować różnego rodzaju spotkania osób zainteresowanych na terenie różnych zakładów w naszym mieście, na terenie uniwersytetów. Przyjmiemy w mieście na przestrzeni kilku lat wielu artystów z północy i z południa, tak aby mogli oni realizować swe projekty. A wszystko to zakończy się w 2013 roku dwoma wielkimi festiwalami międzynarodowymi, na których artyści z wielu krajów będą mogli prezentować swe prace i osiągnięcia w najróżniejszych dziedzinach. Festiwale te noszą nazwę Intermed i Via Marsylia. Ten ostatni festiwal poświęcony zostanie sztuce ulicznej.
Festiwal s'appelle Intermed d'un côté i Via Marseille. Via Marseille étant plus particulièrement axé sur les arts de la rue.
Mówił Jacques Pfister z Marsylskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Pieniądze, jakie Marsylia otrzyma w ciągu 4 najbliższych lat na zorganizowanie całej imprezy, to prawie 100 milionów euro. Zyski, jakich region spodziewa się, i to nie tylko z działalności handlowej, mają wynieść około miliarda euro. W Marsylii powstaną liczne inwestycje. Miasto będzie mogło przyspieszyć budowę Muzeum Cywilizacji Europejskich i Śródziemnomorskich. Rok 2013 to także rok, w którym obchodzone będzie stulecie narodzin francuskiego filozofa i pisarza Alberta Camusa. W mieście zorganizowana zostanie specjalna wystawa pod hasłem Camus a Morze Śródziemne.
Redaktorem dzisiejszego wydania Euronetu był Piotr Rosochowicz. Tu Paryż, Radio France International, a teraz odrobina historii, filmu i nostalgii. Rzadko się zdarza, aby film dokumentalny dorównał popularnością fabularnemu. W historii polskiego kina jest jednak pewien wyjątek. Dokument, który gdy wszedł na ekrany, prawdopodobnie widzieli wszyscy, choć gazety zamiast jego tytułu w swych programach kin zamieszczały jedynie adnotacje wszystkie seanse. seanse wyprzedane. To Robotnicy 80, czyli filmowy zapis strajku w Stoczni Gdańskiej, który zmienił historię nie tylko Polski. Przypieczętowaniem porozumienia, którego podpisaniem w ostatni dzień sierpnia później, w 1980 roku, zakończył się ten protest, było w powstanie w niespełna 3 tygodnie później, 17 września, niezależnego samorządnego związku zawodowego. Na wniosek jednego z czołowych jego działaczy, Karola Modzelewskiego, dzisiaj profesora historii na Uniwersytecie Warszawskim, związek objął swym działaniem cały kraj i przyjął nazwę Solidarność. Robotników 80 reżyserował absolwent Praskiej Akademii Sztuki Filmowej, FAMU, Andrzej Zajączkowski. Wyjazd do Gdańska tamtego lata okazał się dla niego drugim wejściem w sam środek historycznych wydarzeń. Pierwszym była Praska Wiosna i inwazja wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. W rozmowie z Markiem Pędziwolem Andrzej Zajączkowski wspomina, jak powstawał najważniejszy bodajże dokument w historii polskiego kina.
No i potem drugi moment przeżycia historii to była Stocznia Gdańska, tak?
No tak, to było drugi raz. Jak zawsze decydują przypadkowe sytuacje. Cały lipiec z kolegą z wytwórni filmów dokumentalnych Bogdanem Kosińskim, z którym się przyjaźniłem, graliśmy w tenisa na kortach warszawianki, które były niedaleko wytwórni. No i pod koniec lipca już Bogdan przynosił wieści o strajkach i 14 albo 15 sierpnia powiedział, że właściwie zaczęło się coś w Gdańsku. Odłożyliśmy te rakiety, nie graliśmy i pojechaliśmy do wytwórni złożyć tak zwany temat. Rutynowe zgłoszenie chęci zrealizowania filmu dokumentalnego. No ale oczywiście dyrekcja nie podejmowała żadnych decyzji. Zaczęło być już gorąco w Gdańsku i myśmy wywierali coraz większy nacisk na dyrektora wytwórni, który bronił się, mówiąc, że to jest decyzja Wydziału Kultury KC, a zwłaszcza szefa kinematografii. Wtedy był szefem kinematografii i jednocześnie wiceministrem kultury pan Juniewicz. Także u Juniewicza interweniowali z ramienia Stowarzyszenia Filmowców Polskich Wajda z Kieślowskim, ale też nic nie wskurali. I pamiętam, że w piątek 22 sierpnia taką dosyć dużą grupą reżyserów wtargnęliśmy do gabinetu dyrektora, żądając połączenia z Juniewiczem i podjęcia jakiejś decyzji. O dziwo, dyrektor rzeczywiście połączył się z Juniewiczem, i ten ku naszemu zdumieniu po kilkunastu minutach wyraził zgodę na wyjazd ekipy do Gdańska. Początkowo mieliśmy plany, że pojadą 3 ekipy, bo najwięcej się działo w Elblągu, Gdańsku i Szczecinie, ale później zdecydowaliśmy, że 2 ekipy pojadą do Gdańska.
To była szczęśliwa decyzja.
Tak. Ich decyzja, można by tak nazwać, była takim śmiesznym zbiegiem okoliczności, bo tego dnia zakończyło się 4. plenum KC, na którym wymieniono ponad połowę towarzyszy. Również w biurze politycznym były bardzo duże zmiany i oni sądzili, że te zmiany skrócą strajk, tak jak to było przed 10 laty w 1971 roku, kiedy zrezygnował Gomułka, przyszedł Gierek i strajki się skończyły. I tak sobie wyobrażali, że będzie teraz i dlatego wydaje mi się, że przyszła ta zgoda.
Zgodzili się, żeby świętować ich sukces.
Najwyraźniej tak. Ale nie przewidzieli, że to jeszcze potrwa tydzień. I ten tydzień nam w gruncie rzeczy wystarczył. Oczywiście przyjechaliśmy do stoczni, to był 25 chyba poniedziałek. Ja pojechałem wcześniej w sobotę i zgarnąłem Jacka Petryckiego, operatora z Mazur, który był na wakacjach, a w poniedziałek przyjechała reszta ekipy. Ale jeszcze przedtem była smutna sprawa, bo kiedy Juniewicz wyraził zgodę na wyjazd ekipy, to absolutnie nie wolno było pojechać Bogdanowi Kosińskiemu. Bogdan nie krył się ze swoimi poglądami, miał powiązania z KOR-em i myślę, że SB dobrze to wiedziała i stąd taka decyzja. Także dosłownie w ostatniej chwili zamiast Bogdana Kosińskiego pojechał Andrzej Chodakowski. I po przyjeździe już zdecydowaliśmy, że Andrzej Chodakowski z Michałem Bukojemskim będą z kamerą dźwiękową kręcić negocjacje w tej małej salce. Natomiast my z Jackiem robiliśmy wszystko to, co się działo wokoło tego. Dla mnie było smutne, że nie mogę z Bogdanem tego filmu realizować. Tym niemniej Bogdan przyjechał do Gdańska i dzięki niemu, bo on znał Borusewicza, mogliśmy wejść na teren stoczni. To były czasy, kiedy kamera się kojarzyła ze straszliwym kłamstwem telewizyjnym i ci robotnicy na widok kamery po prostu byli dosyć agresywni. Także ta pomoc Bogdana Kosińskiego była nieoceniona wtedy, zwłaszcza że do stoczni przyjechało kilkanaście ekip telewizyjnych z całego świata. A na szczęście tylko nas wpuszczono oraz ekipę telewizji gdańskiej do pomieszczenia, w których trwały negocjacje. Także te dwie ekipy tylko miały swoje kamery podczas negocjacji. Natomiast wszyscy inni stali na zewnątrz.
Na zewnątrz, ale na terenie stoczni jeszcze.
Na terenie stoczni i wewnątrz była taka sala BHP, na której siedzieli delegaci innych zakładów. Natomiast na zewnątrz, gdzie było kilkanaście tysięcy robotników, były ogromne megafony, które przenosiły każde słowo wypowiadane na tej małej salce między komisją rządową a komitetem strajkowym.
I tam telewizja polska, ta ogólnopolska też już miała wstęp?
Tam miały już wszystkie telewizje wstępy, tak.
Pierwsze wrażenie, jak się znalazłeś w stoczni?
No, to był szok dla nas wszystkich. Podobną atmosferę zapamiętałem, jak byłem małym dzieckiem, jak wybuchło powstanie warszawskie, kiedy zburzono jakieś płoty między podwórkami. Mieszkaliśmy na Mokotowie i młodzi powstańcy chodzili czwórkami, śpiewając takie patriotyczne pieśni. To było coś porównywalnego. Ja byłem wtedy małym dzieckiem, ale tutaj też przeżywałem taką euforię. Ludzie sobie byli bardzo bliscy. Od razu pytano, czy nie jesteśmy głodni. Język, którym się posługiwano, jakże inny od tego, które się słyszało wyjeżdżając z Warszawy. Było to ogromne rzeczywiście przeżycie.
To porównanie z powstaniem warszawskim to nie było także jakiś podświadomy lęk, bo wiadomo przecież, jak powstanie warszawskie się skończyło.
Lęk tam mieliśmy właściwie prawie cały czas, bo jakoś podskórnie nikt nie wierzył, że władza się zgodzi na jakieś porozumienia. Wszyscy wiedzieli z historii, jak się takie zrywy kończyły, dosyć tragicznie. Tam na przykład bardzo pomagały msze święte, o dziwo. Ja jestem człowiekiem wierzącym, ale nie praktykującym, nie chodzę do kościoła, natomiast na te msze chodziłem, gdyż one dawały poczucie bezpieczeństwa. Po prostu te kilka tysięcy ludzi, jak stało obok siebie, tak ramię w ramię, czuło się taką zespoloną, bezpieczną grupą, której się nie może nic stać. To rzeczywiście było bardzo pomocne w takim sensie duchowym.
Ale msze święte były pewnie też i podczas powstania warszawskiego.
Tak, natomiast ja tam nie pamiętam. Jako małe dziecko to pamiętam tylko taką euforię początkową.
Domyślam się, że wiele z tego, co zrobiło na tobie najmocniejsze wrażenie, jest po prostu w filmie. Ale jak się zapytam, a co z tego, co wtedy widziałeś, utkwiło ci to dzisiaj najbardziej w pamięci?
No to była specyficzna sytuacja, gdyż mieliśmy bardzo mało taśmy i zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że może zdarzyć się to, że przyjdzie jakiś finał i że my nie będziemy mieli taśmy na to, żeby to sfilmować. Z tego straszliwie oszczędzaliśmy taśmy. Jak ja na to dzisiaj patrzę i gdybym miał tyle taśmy, co właściwie każdy filmowiec dostaje w tej chwili taśmy w stosunku 1 do 50, myśmy wtedy zrobili film 1 do 1, czyli po prostu z całej taśmy, którą otrzymaliśmy, powstał film. On ma 3,5 tysiąca metrów. Wtedy dostaliśmy właśnie 4 tysiące metrów taśmy. Ale zrobiłbym na pewno o organizacji tego strajku, bo pomijając sprawy jakby merytorycznej negocjacji świetnego Wałęsy, Gwiazdy i doradzających im intelektualistów, to decydującą sprawą była organizacja tego strajku. Taka organizacja, którą się nie widziało tak spektakularnie jak negocjacje, ale która decydowała o tym, że te kilkanaście tysięcy robotników wytrzymało 2 tygodnie. A człowiekiem, któremu to zawdzięczano, to był Bohdan Borusewicz. Żałowałem, że nie poświęciłem mu więcej. Ja w ogóle go nie pokazuję ani razu w filmie. Pierwszy powód to był taki, że nie mieliśmy taśmy, ale drugi powód był chyba poważniejszy. Mianowicie zastanawiałem się, czy później te taśmy nie zostaną wykorzystane jako taśmy policyjne. I to był jakby taki problem moralny. Czy można się zdecydować na robienie wszystkiego, czy raczej nie poświęcać tych ludzi. Borusewicz nam pokazywał drukarnię, którą zorganizował. Pokazywał, jak działają takie drużyny samoobrony, które miały bronić przed dostępem z wody ewentualnego ataku. No, gdybyśmy to nakręcili, a taśmy dostały się w niepowołane ręce, to pewnie byłbym pluł brodę.
Rozumiem, że tego Borusewicz nie pokazywał żadnej innej ekipie z kamerą.
Myślę, że nie, na pewno nie. On nam zaufał od razu. Myśmy zresztą też im pomagali, bo mieliśmy 3 samochody, w tym jeden samochód z napisem Polska Kronika Filmowa. To było o tyle ważne, że Polska Kronika Filmowa w przeciwieństwie do redakcji filmowej Wytwórni Filmów Dokumentalnych była takim ciałem, którym nie zajmowało się Ministerstwo Kultury czy Wydział Kultury KC, ale Wydział Propagandy. I to było takie oczko w głowie tego Wydziału KC. Wobec tego wszystkie samochody, na przykład z napisem Polska Kronika Filmowa, milicjanci nie zatrzymywali nigdy, gdyż wiedzieli, że to jest ich samochód i że właściwie on ma prawo wszędzie wjechać. I ten samochód wykorzystywaliśmy do takich bardziej spektakularnych wywozów i przywozów różnych rzeczy ze stoczni i do stoczni, kiedy Borusewicz nas o to czasami prosił. Poza tym musieliśmy rozwiązać problem taśmy filmowej. Co robić z nakręconą taśmą filmową, żeby ona nie wpadła w łapę SB, a z drugiej strony, gdyby się coś wydarzyło, żeby ją uratować. Na szczęście nasz operator Jacek Petrycki miał rodzinę w Gdyni i codziennie wieczorem wywoziliśmy ją tym samochodem Polskiej Kroniki na taki zaprzyjaźniony parking, właściwie podwórko w domu, gdzie stał mój samochód. Przepakowaliśmy to do mojego i z kolei moim samochodem wjeździliśmy do mieszkania rodziny Jacka. I dzięki temu ta taśma nam nie zginęła, ani po prostu wszystko się uratowało.
Czy istniało niebezpieczeństwo, mimo że doszło do porozumienia 31 sierpnia, że z taśmą może się coś jeszcze stać? Czy były takie próby?
Tak, bo procedura wywoływania w laboratorium filmu w wytwórni była taka, że film wywołano, po czym ten film powinni oglądać tylko kontrolerzy tacy techniczni, zwracający uwagę na jakieś niedoświetlenia czy prześwietlenia. I wtedy odrzucali te kawałki taśmy. Natomiast w tym przypadku oglądało to kilka osób. No na pewno tam były osoby czy z SB, czy z KC. W każdym razie, kiedy oni się zorientowali, co jest na tych taśmach, zaaresztowano nam, znaczy zamknięto montażownię ze wszystkimi materiałami. Na szczęście trwało to krótko, dzień, a może 2. I po interwencjach i stoczniowców, bo sprawa stała się głośna, i Stowarzyszenia Filmowców, jakoś odblokowano nam ten materiał.
Ale to było jeszcze w sierpniu, czy to już było później?
To było we wrześniu, tuż po wywołaniu materiału.
Czyli już po wywiezieniu go, to znaczy po dowiezieniu
tak,
do
wytwórni. Tak.
Tylko, że istniało ryzyko, że ten film po prostu może w ogóle nie dojechać do wytwórni.
Na szczęście dojechał, wszystko było w porządku.
A z tych scen, które tam widziałeś, co z tego największe wrażenie na tobie zrobiło?
Ci robotnicy. Podziwiałem tych ludzi takiej determinacji, gdyż no, leżenie na trawie przez 2 tygodnie nie było przyjemne. Może leżenie na trawie jeszcze było przyjemne, ale na przykład noclegi, warunki sanitarne, ta rozłąka z rodziną, pod bramę przychodziły żony, dzieci. To było wszystko bardzo przejmujące. Najbardziej właśnie ta rozłąka z rodziną. Ja lubiłem czasami stawać przy bramie, Tam był zawsze taki człowiek z mikrofonem. Podawano mu karteczki, że żona stoczniowca, i tu padało nazwisko, prosi o podejście do bramy, bo ma świeże naleśniki. Albo że prosi kogoś o podejście do bramy, bo ma ważną wiadomość. To były bardzo przejmujące chwile. I fakt, że oni wytrzymali te 2 tygodnie, to była chyba sprawa najważniejsza.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Pracowicie rozpoczął nam się nowy rok szkolny. Targów mamy co niemiara, większość przeznaczonych jest dla profesjonalistów. Sporo spotkań zorganizowano również z myślą o tych, którzy szukają pracy. Jeden z takich salonów to Job Rencontre w centrum wystawowym przy Port de Versailles 17 i 18 września. Przeznaczony jest on dla tych, którzy swą przyszłość chcieliby związać z handlem, z bankami, agencjami ubezpieczeniowymi, z dystrybucją, czy wreszcie z relacjami z klientem. Targi to znakomita okazja spotkania przedstawicieli firm, które poszukują pracowników, przejrzenia ich ofert i wybrania najbardziej interesujących. W ramach Job Rencontre mamy salon Carrière Jeune Diplômé, przeznaczony dla młodych absolwentów różnych szkół, stojących u progu kariery i poszukujących swej często pierwszej pracy. W dzisiejszych niespokojnych czasach nawet dobry wybór pierwszej pracy nie gwarantuje pełnego sukcesu i dotrwania w niej do emerytury dla tych, którzy lubią zmiany i dla tych, którzy być może ich nie lubią, ale są do nich zmuszeni. Mamy salon Easy First Franchise 22 i 23 września w Espace Champéret. Organizowany jest on z myślą o przyszłych przedsiębiorcach i o przedsiębiorcach już prowadzących działalność gospodarczą, ale planujących zmianę profilu. Franchise to cała sieć pozwalająca na poznanie zapotrzebowania na usługi w różnych regionach, na odpowiednie zlokalizowanie swego nowego przedsiębiorstwa i wreszcie na zdobycie niezbędnego wykształcenia. Zmiana, i to radykalna, zawodu jest możliwa nawet po 50. Wymaga to jednak sporo pracy i samozaparcia. Czego się jednak nie robi, żeby żyć lepiej i wygodniej. Wiele osób uważa, że prowadzenie własnej firmy to zajęcie o wiele bardziej interesujące niż siedzenie za biurkiem i z pewnością mają rację, chociaż prowadzenie przedsiębiorstwa to również zajęcie bardzo odpowiedzialne i bardzo stresujące. Nic za darmo. Dla tych, których nie pociąga ten typ stresu, ale wolą raczej finansową grę, mamy salon tradingu 19 i 20 września w Espace Champéret. Tu można podobno poznać arkana zawodów związanych z giełdą, dowiedzieć się, jak to zrobić, żeby zarobić, a nie stracić. A zaraz po nim, 20 i 21 września w Espace Pierre Cardin przy Place de la Concorde, można odwiedzić blisko z nim związany salon analizy technicznej rynku finansowego. To znakomita okazja, żeby poznać tajniki tej wiedzy i to w dodatku bezpłatnie. W ubiegłym tygodniu mieliśmy wystawę psów w Pontoise. W tym natomiast mamy większą i z szerszym, że tak się wyrażą, asortymentem Animal Expo, czyli salon zwierząt domowych w paryskim Parc Floral w Lasku Vincennes. Jak wszystkie tego typu imprezy, ma ona również charakter pedagogiczny. Przy okazji oglądania różnych zwierzątek można udzielić mimochodem dzieciom kilku lekcji na temat tolerancji, miłości do innych istot i dobrego ich traktowania. Organizatorzy natomiast zapewniają edukację bardziej konkretną, praktyczną. Poprzez gry i zabawy mali adepci podstaw weterynarii lepiej poznają swoich zwierzęcych przyjaciół i nauczą się, jak o nich dbać, jak udzielić im pierwszej pomocy w razie jakiegoś, no może nie nieszczęścia, ale chociaż małego dramatu. Lepiej poznać, to znaczy bardziej pokochać, twierdzą organizatorzy tej imprezy. Poza pedagogiką będzie też sporo przyjemności z samego oglądania różnych czworonogów. Będą oczywiście i konkursy, na przykład konkurs piękności gryzoni. I jak zwykle bardzo rozwinięta strona komercyjna imprezy. Niezliczone propozycje producentów karmy, kosmetyków, zabawek, ubranek i innych akcesoriów, w tym również gama produktów ekologicznych. Proszę nie zapominać, że o ile psom i kotom jest raczej wszystko jedno, jakiej marki obrożę noszą na szyi, byle by była wygodna, o tyle niektórym właścicielom jest to absolutnie nieobojętne. I stąd mamy również salon mody psiokociej z ubrankami od Diora, ale to już w innym miejscu i w innym czasie.
RFI, la radio du monde.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Dzięki Agnieszce Kumor mogę rozkoszować się Francją nie wychodząc z domu, napisał polski kompozytor i poeta Grzegorz Turnał na okładce najnowszej książki Agnieszki Kumor Nie tylko Paryż. Ten przewodnik subiektywny po regionach i winnicach Francji jest dalszym ciągiem książki tej samej autorki pod tytułem To właśnie Paryż. Agnieszka Kumor jest dziennikarką sekcji polskiej Radio France International, którą nasi słuchacze i czytelnicy strony internetowej znają m.in. jako autorkę felietonów o teatrze. Zapraszamy do lektury przewodnika, który, jak pisze Turnał, jak wiersz, piosenka czy obraz, działają na zmysły i kuszą wyobraźnię. I do podróży po Francji, gdy smak, zapach i widok są już tylko ekranizacją dobrze nam znanej powieści, dobrze znanej i dobrze napisanej przez dyskretnego przewodnika. Twoja druga książka nosi tytuł Nie tylko Paryż. Pierwsza nazywała się...
To właśnie Paryż.
Skąd pomysł dalszego ciągu?
Już przy pisaniu pierwszej książki miałam zamiar opisać niektóre z regionów. Myślałam głównie o podparyskich terenach i właściwie to był tak duży materiał, że pomyślałam, że tylko wyprowadzę czytelnika do Auvers-sur-Oise, pokażę mu tereny, w których malował Van Gogh. No i zachęcę go do podróżowania po Francji. I w ten sposób jakby skończyłam pierwszą część.
I zaczęłaś drugą. Druga składa się z ilu rozdziałów?
Trudno mi powiedzieć, nie liczyłam. Idę właściwie takim ruchem ślimaka. Wychodzę z Paryża, nawet stateczkiem płyniemy po Marnie, po zielonych rzekach Marny. I kanałem Saona zjeżdżamy do Burgundii. To jest pierwszy jakby nasz teren włóczęgi, nieśpiesznego chodzenia po winnicy, oglądania, słuchania, rozmawiania z ludźmi. I z Burgundii przechodzimy przez Jurę i Sabaudię, Alzację, czyli początkowo na wschód, a potem kierujemy się na zachód, przez północną Francję, raczej tereny historyczne. Lotaryngię, w której wiele jest miejsc pozostawionych, miejsc pamięci z I wojny światowej, ale i miejsc polskiej obecności. Głównie myślę tu o królu Stanisławie Leszczyńskim. I dalej przez północną Francję, kieruje się przez Normandię, Bretanię, gdzie tyle wspaniałych legend i o marynarzach, i o dziwach, które tam się działy, bo przecież i las króla Artura, gdzie tam dostał miecz, tam właśnie się mieści, oczywiście 30 kilometrów od Rennes. I potem przez zachodnią Francję, jeszcze na początek Dolina Loary, centrum, w którym spotykam, przysłuchuję się rozmowom Georges Sand z Fryderykiem Chopinem. Schodzimy w dół, zjeżdżamy w dół przez zachodnią Francję, przez Akwitanię, w której zafascynowała mnie postać Leonory Akwitańskiej. W owych czasach właściwie Francja była maleńkim orzeszkiem w stosunku do Imperium Plantagenetów. I przez południową Francję, więc tak zwany Sud-Ouest, gdzie wspaniała kuchnia, nieco może przeciężka, ale znakomita. Przez Midi Pireny i Languedocję kierujemy się... A, jeszcze zapomniałam, że jednak schodzimy na moment do Auvergne, w której co prawda nie ma winnic, a zaraz o nich powiem, ale są wulkany. I przez Languedocję, Prowansję, Dolinę Rodanu, przez Korsykę również wybieramy się do zamorskich departamentów i regionów, w których jest szalenie wiele rzeczy do opowiedzenia.
I w ten sposób zeszliśmy niemal całą Francję z regionu do regionu i kiedy pytałam ile rozdziałów, to miałam na myśli właśnie, że mniej więcej tyle rozdziałów, ile francuskich regionów. To
około 20.
Znaczy nawet troszkę więcej, jeśli liczyć zamorskie. Czy to była taka właśnie włóczęga z regionu do regionu, bez planu, od tak, za winnicą?
Rzeczywiście winnice są taką zieloną nitką, która przewija się przez całą książkę. książkę każdy region kończy się rozdziałem poświęconym podłożu, winnicom, znanym, mniej znanym, szczepom winorośli. Staram się zachęcić czytelników również do turystyki winnej, to znaczy jeżdżenia do winnic, ponieważ właściciele są szalenie gościnni i wyjaśniają zawiłości winobrania, sztuki robienia wina, więc jest to bardzo interesująca sprawa. Właściwie jest to taka zielona nitka, która przewija się przez wszystkie regiony, ale książka właściwie powstawała przez 10 lat, można powiedzieć, ponieważ wracam do pierwszego spotkania na przykład gdzieś w początku lat 90. z Pirenejami, które było dosyć dramatyczne. Czasem to były podróże studenckie, znaleźliśmy bardzo fajny klub, Club Alliance, i on jeszcze istnieje przy właśnie Alliance Française, przy bulwarze Raspail. Czasem były to wyprawy samotne, czasem w grupach, czasem we dwójkę, a ostatnio no już jak były podróże prasowe, zapraszana byłam, to już w bardziej profesjonalnym stylu, bardziej takim wyczerpującym. I później oczywiście starałam się połączyć te wszystkie doświadczenia, żeby stworzyć z tego pewną całość, żeby nie było różnic między regionami, pomiędzy doświadczeniem prywatnym, nieco naiwnym, może amatorskim, a doświadczeniem zawodowym.
Bo miałaś też zawodowych przewodników.
Miałam czasem przewodników historyków i to jest fantastyczne doświadczenie, kiedy ludzie, nie tylko mieszkańcy tej ziemi, ale mieszkańcy i mający zawodowe przygotowanie, historyczne przygotowanie, na przykład w Midi-Pyrénées tak było, było tak w Bretanii, oczywiście również w Lotaryngii na przykład. Bardzo ciekawe były obchody i różnego rodzaju ścieżki zwiedzania przy okazji rocznicy bitwy pod Verdun. To są fantastyczni ludzie, którzy znają swój region od podszewki, jego historię, jego dzień dzisiejszy, jego nowoczesne i tradycyjne strony. Także to są naprawdę fascynujące spotkania.
Twoja książka liczy mniej więcej, nie licząc może indeksu i fotografii, bo trzeba jeszcze dodać, że w książce jest wiele bardzo ładnych fotografii, czarno-białych i kolorowych, twojego autorstwa.
Głównie mojego, ale również fotografów, moich zaprzyjaźnionych fotografów z agencji Epoka w Warszawie.
Więc książka ma między 300 kilkadziesiąt a 400 stronic i to niewiele, prawda? I może stąd właśnie podtytuł Przewodnik subiektywny po regionach i winnicach Francji. Trzeba było coś wybrać.
Trzeba było coś wybrać, a przede wszystkim starałam się odejść troszeczkę od, nawet daleko, od przewodników turystycznych. Jest to przewodnik subiektywny, jest to raczej zaproszenie do nieśpiesznej włóczęgi przy przystanięcia, ponieważ właściwie całe życie nam mija na pogoni za czasem. Mamy dużo akcesoriów typu GPS, komórki, mapy, przewodniki, a właściwie nie starcza nam czasu na spotkania z ludźmi, na powąchanie tej ziemi, powąchanie tych wszystkich zapachów. I raczej do tego starałam się namawiać czytelnika, by się zatrzymał, by spowolnił tempo, byśmy razem powłóczyli się pod tym wspaniałym, pięknym kraju, jakim jest Francja.
Więc podsumowuję, książka Agnieszki Kumor, nie tylko Paryż, przewodnik subiektywny po regionach i winnicach Francji. Książkę wydał Państwowy Instytut Wydawniczy. A ja jeszcze dodam, że ta książka może nam służyć za przewodnik zwiedzając Francję, ale może nam także służyć za przewodnik siedząc w fotelu w domu, o czym napisał Grzegorz Turnau na okładce. Dzięki Agnieszce Kumor mogę rozkoszować się Francją, nie wychodząc z domu. Nie lubię przewodników zmuszających do podróży. Wolę te, które jak wiersz, piosenka czy obraz działają na zmysły i kuszą wyobraźnię. Tylko takie zostają w pamięci i przydają się wówczas, gdy podróż jednak dojdzie do skutku, gdy smaki, zapachy i widoki są już tylko ekranizacją dobrze nam znanej powieści, dobrze znanej i dobrze napisanej przez dyskretnego przewodnika.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.